Polska prowadzi politykę pasażera na GAPE. 2 kwietnia 2009:00. Polska nie podnosi wydatków budżetowych. By powiększyć globalny popyt, w ten sposób możemy wyjść z globalnego kryzysu silniejsi niż inne kraje. Pod warunkiem, że kryzys nie przedłuży się o kilka lat. Banki utraciły płynność finansową. Kolejne instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych i Europie ogłaszają upadłość. Zamiera międzynarodowy obrót pieniężny. Większość państw reaguje, wprowadzając reglamentację dewiz. Depresja dotyczy nie tylko gospodarki, ale także sfery psychicznej i obywateli. Wiara w liberalny system gospodarki rynkowej jest dogłębnie zachwiana. To jeden z opisów wielkiego kryzysu, którego początkiem było pęknięcie spekulacyjnego balonu na giełdzie nowojorskiej 29 października 1929 rok. Czy słusznie obecna recesja porównywana jest do wielkiego kryzysu? Jakie są scenariusze na przyszłość? Jakich efektów interwencjonizmu należy oczekiwać? O tym rozmawiam z DR Hub Krzysztofem Rybińskim, wykładowcą SGH, partnerem Werner Stampers Antyung Polska, byłym wiceprezesem NBP. Po czym poznamy, że skończył się kryzys, wiele rzeczy musi się wydarzyć w tym samym czasie. Jednym z warunków zakończenia kryzysu jest to, żeby ceny nieruchomości w Stanach Zjednoczonych przestały spadać, bo dopóki spadają, powiększają się straty w instytucjach finansowych, które kupowały pochodne instrumenty finansowe związane z amerykańskim rynkiem nieruchomości. Musi się obniżyć zmienność na rynkach finansowych. Wskaźniki, które zapowiadają przyszłą koniunkturę, muszą przestać spadać. Teraz wskaźniki wyprzedzające, na przykład OECD, które przepowiadają stan realnej gospodarki z wyprzedzeniem około 6 miesięcy, lecą w dół we wszystkich krajach. Na razie żaden z istotnych warunków zakończenia kryzysu nie został spełniony. Pamięta pan, jak skończył się poprzedni kryzys, ten sprzed kilku lat, związany z pęknięciem bańki internetowej? Jeżeli koniec bańki internetowej miałby stanowić teraz jakąś wskazówką, to ja bym się tego bał. Dlatego, że Alan Greenspan zakończył kryzys 2001 rok, obniżając stopy procentowe do bardzo niskiego poziomu i długo utrzymał je na tym poziomie. Analiza reguły Taylora pokazująca w prosty sposób, jakie powinny być stopy banku centralnego, żeby utrzymać inflację na niskim i stabilnym poziomie, a wzrost gospodarczy na poziomie zgodnym z potencjalnym, udowadnia, że stopy procentowe w USA były utrzymywane o 2-3 PKT poniżej rekomendowanego poziomu. Jedną z przyczyn obecnego kryzysu są właśnie decyzje Rezerwy Federalnej ograniczające skalę recesji po poprzednim kryzysie. Bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości była skutkiem zbyt taniego kredytu. Jest też kilka innych, konkurencyjnych hipotez. Dlaczego znaleźliśmy się w tak głębokim kryzysie? Byłoby więc źle, gdyby koniec obecnego kryzysu stał się początkiem powstawania nowego. Obawiam się, że w tym kierunku zmierzamy, drukując pieniądze w skali. Jakiej niezna ludzkość, siejemy ziarno kolejnego kryzysu, wielkiej inflacji i krachu dolara. Nie znałem teorii, która trafnie przewidywałaby cykl koniunkturalny, choć były takie próby, jedna z nich cyklu uzasadniała od plamy na słońcu, ale została wykpiona, choć jej autorem był ceniony teoretyk, który do statystyki przywiązywał wielką wagę. Teoria realnych cykli koniunkturalnych pokazuje, że wahania koniunktury mogą się koncentrować wokół długotrwałego trendu, zmieniając się na skutek różnych wstrząsów, takich jak zmiany technologiczne bądź preferencje konsumentów. Wprowadzenie komputerów do otoczenia biznesowego na powszechną skalę wywołało wstrząs, gdyż wydajność pracy w USA zaczęła gwałtownie wzrastać już nie w trendzie 1% rocznie, ale 2-2,5%. Ekonomiści różnie wyjaśniają cykle koniunkturalne. Dla jednych są to szoki technologiczne, dlatego w świetle tej teorii nie ma powodów do interwencji rządowych. Dla innych wynikają one z okresowego niedostatku popytu. Przy drugim podejściu może się pojawić recepta, na której zapisany jest interwencjonizm państwa. Jest wiele różnych teorii i interpretacji na ten temat. Są zwolennicy analizy technicznej, którzy twierdzą, że od czasu wielkiego kryzysu światowa gospodarka znajduje się w tym samym trendzie bocznym. Jak spojrzymy na różne dane dotyczące minionych 2000 lat, widać, że cały istotny wzrost gospodarczy, dotyczący każdego aspektu gospodarczej działalności człowieka, począwszy od cen aktywów po liczbę ludności, wydajność pracy i wynagrodzenia za pracę, dokonał się w ciągu ostatnich 200 lat. Wcześniej nie było istotnych wzrostów. Kryzys roku 2008 i 2009 jest drobną korektą tego, co działo się przez 200 lat. Taka interpretacja też jest możliwa. Podczas poprzedniego kryzysu Polska utrzymała wzrost gospodarczy, choć niewielki. Co było naszym atutem? W kryzysie 2000-2001, gdy pękła bańka internetowa, globalne inwestycje bezpośrednie spadły o 2-3. Dla Polski dodatkowym kłopotem było to, że wcześniej spadł eksport do pogrążonej w kryzysie Rosji i jego udział w naszym eksporcie zmalał z 9 do 2%. 1%. Popełniliśmy błędy w polityce pieniężnej, gdyż realna stopa procentowa oscylowała w granicach 10-15%, co przyczyniło się do stanu, w którym dekoniunktura w Polsce była głębsza, niż mogła być. Inwestycje przedsiębiorstw spadły rok do roku o 15%. Jednak mimo to rosła konsumpcja. Konsumpcja indywidualna jest ważna w przypadku Polski, gdyż jesteśmy krajem mało otwartym na wymianę handlową w porównaniu z Czechami czy Węgrami. Jeżeli teraz mamy liczyć na kogoś, kto będzie stymulował rozwój gospodarczy, to będzie nim znowu polski konsument. Jeszcze niedawno ten samolot leciał na trzech silnikach: eksporcie, inwestycjach, konsumentach. Dziś porusza się tylko dzięki trzeciemu silnikowi. Lot będzie niski, niestabilny, ale miejmy nadzieję, że bez twardego lądowania. Jarosław Bałc w jednym z wywiadów powiedział, że najważniejsze, aby obronić poziom inwestycji bezpośrednich, odpowiednio zarządzając podażą pieniądza przez obniżenie rezerw obowiązkowych bądź wcześniejszy wykup obligacji NBP od sektora bankowego. Byłoby bardzo dobrze, gdyby się udało, ale brutalna prawda jest taka, że będzie podobnie jak po pęknięciu bańki internetowej, gdy globalne inwestycje bezpośrednie spadły z poziomu 1,4 bln dolary w 2000 rok do 600 miliardy dolary w 2003 rok. Oby nie był to większy spadek, tort, z którego Polska chce wykroić swą część, się skurczy. Jeżeli będziemy mądrzy, to z mniejszego tortu wykroimy sobie procentowo większy kawałek. Podkreślam, jeśli będziemy mądrzy. Czy uzasadnione są porównania obecnej recesji gospodarczej do wielkiego kryzysu? Przecież nie doszło do powtórzenia słynnych bankowych wakacji z 1933 rok, gdy przez ponad tydzień były zamknięte wszystkie amerykańskie banki i wcześniej zbankrutowała jeden z lecz trzy banków w USA. Dlatego w ten sposób chciano powstrzymać kolejną falę wycofywania depozytów. Porównanie jest zasadne, bo tak wielkiego zagrożenia dla globalnego wzrostu nie było od czasów wielkiego kryzysu. Recesje albo kryzysy, które pojawiły się później, miały charakter regionalny, bywały kosztowne dla jednego kraju, ale mało istotne dla pozostałych. Porównanie jest trafne, choć są to istotne różnice. Gospodarka jest globalna, więc globalne interesy transnarodowych korporacji nie pozwolą na taki wzrost protekcjonizmu jak w czasach wielkiego kryzysu. Te korporacje nie pozwolą politykom na robienie głupstw i bardzo dobrze, bo dzięki temu recesja będzie krótsza. W tak poważnych sytuacjach nie należy dopuszczać do spadku ilości pieniądza znajdującego się w obrocie w systemie bankowym. W czasie Wielkiej Depresji rok FED dopuścił do spadku podaży pieniądza o 1/3. Co wywołało seryjne bankructwa banków. W czasach wielkiego kryzysu rezerwa federalna rzeczywiście dopuściła do silnego spadku podaży pieniądza. Błędna polityka pieniężna pogłębiła kryzys. Dziś reakcja jest inna, jest dokładnie odwrotna. Poza jednym bankiem Lehman Brothers żaden nie upadnie. Cztery narodowe banki świata rozpoczęły politykę drukowania dodatkowych pieniędzy. Ostatnio zrobił to Bank Centralny Szwajcarii po to, aby powstrzymać recesję. W latach 30 tego nie robiono. Zagrożenia są dziś podobne, jeśli nie większe, ale reakcja w postaci polityki pieniężnej i fiskalnej jest inna. New Deal Roosevelta liczony w dzisiejszych pieniądzach to byłoby kilkanaście procent środków. Jakie teraz zaangażowano w plany ratowania amerykańskiej gospodarki? Reakcja jest inna i myślę, że przyniesie efekty. Nie dojdzie do gwałtownej globalnej recesji, ale nie jestem pewien, czy w dłuższym okresie ten zakres interwencji nie odbije się nam długotrwałą czkawką. Gdyby zadbano o to, by ilość pieniądza w obiegu nie zmniejszyła się, tak powinno być i tak być mogło. Załamanie gospodarcze trwałoby krócej i miałoby znacznie łagodniejszy przebieg. To nie Keynes, ale Friedman tak twierdził. Za czasów wielkiego kryzysu nie było takiego bogactwa instrumentów finansowych. Nie było CDS Credit Default Swap, CDO Collateralized Debt Obligation, czy innych instrumentów pochodnych, które mogą być zastawione w banku centralnym, by uzyskać pożyczki. Wtedy instrumentarium FED było ograniczone do możliwości odkupienia obligacji rządowych, by w ten sposób zwiększyć płynność rynku finansowego. Tej możliwości FED wówczas nie wykorzystał, a Friedman to słusznie skrytykował w swoich analizach. Czy słuszne są opinie, że mamy do czynienia z upadkiem neoliberalizmu? Sądzę, że ogłaszanie śmierci neoliberalizmu jest przedwczesne. Wiele obszarów światowej gospodarki nie wymaga interwencji rządu i najlepiej pozostawić je wolnemu rynkowi. Ale teorie się zmieniają. Najlepszym przykładem jest krzywa Phillipsa. Kiedyś ekonomiści byli przekonani, że można zmniejszyć bezrobocie, przyspieszając nieco inflację, potem byli przekonani, że krzywa Phillipsa jest pionowa, czyli że polityka zwiększania popytu ponad poziom potencjalny prowadzi tylko do wzrostu inflacji, bez wpływu na poziom produkcji w długim okresie. Kilka lat temu pojawiła się jeszcze inna hipoteza, że krzywa Phillipsa jest płaska, bo na przykład bezrobocie w Anglii obniżono z kilkunastu do 4%, bez zwiększenia inflacji. Ale oczywiście jest miejsce na skuteczny interwencjonizm państwa w wielu dziedzinach. W przypadkach, gdy dochodzi do market failures sytuacje, w których rynek sobie nie radzi, i niewątpliwie bańki spekulacyjne i kryzysy finansowe są porażkami wolnego rynku. Mądra interwencja państwa jest potrzebna, chociaż są różne opinie, co to znaczy mądra. Jedni mówią, że dzisiaj potrzebna jest nacjonalizacja banków, inni, że potrzebne są nowe regulacje, najlepiej antycykliczne i do tego powinna się ograniczać rola państwa, a złote instytucje przedsiębiorstwa powinny upaść. Mam wrażenie, że rządy na całym świecie są wyznawcami Keynesa, bo prowadzą politykę olbrzymich deficytów. Banki centralne pompujące pieniądz do gospodarki są wyznawcami Friedmana, a za kilka lat, jak przyjdzie wielka globalna inflacja, wszyscy staniemy się fanami von Misesa i szkoły austriackiej ekonomii. Czy mamy do czynienia z całkowitym kryzysem myśli ekonomicznej? Czy wszystkie teorie są już bez znaczenia? Co pana zdaniem jest dziś aktualne z teorii Keynesa? A co z Friedmana? Sądzę, że mamy do czynienia z postępem, który dotyczy idei, instrumentów finansowych, ale też procesów biznesowych. Tyle, że wszystko podąża w przyspieszonym tempie, a nasze myślenie nie nadąża za zachodzącymi zmianami. Tak się stało z innowacjami technologicznymi. Nie oznacza to, że wszystkie teorie ekonomii i zarządzania należy wyrzucić do śmietnika. Są zmieniające się mody na systemy rozumienia świata. Przypomnijmy tu raz jeszcze Miltona Friedmana, który mówił, że inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem pieniężnym. I ta istotna teza ciągle się broni. Tyle, że już w nowym ujęciu. Nie można znaleźć stałego związku między podażą pieniądza a inflacją dla poszczególnych krajów. Te relacje można znaleźć dla krajów tylko w długich okresach. Powiedzmy, 30-letnich, ale są to relacje nieistotne z punktu widzenia prowadzenia polityki gospodarczej, bo jaki polityk czy bankier centralny będzie podejmował decyzje, których efekty mają ujawnić się dopiero po 30 latach. Natomiast teza Friedmana pozostaje realna i aktualna w globalnej gospodarce, bo inflacja stała się problemem globalnym i globalna podaż pieniądza wpływa na globalną inflację. Friedman ma rację, ale jego teorię trzeba aplikować dla całego globu, nie dla poszczególnych krajów. I tak jest z wieloma innymi obszarami. Trzeba próbować zrozumieć świat poprzez teorie już istniejące, modyfikując je. George Soros twierdzi, że dotychczasowe teorie ekonomiczne są błędne. Rynki finansowe nie dążą do równowagi. Czy potrzebne są szczególne obostrzenia dotyczące sektora finansowego? W nowym paradygmacie rynków finansowych Soros przedstawia teorię refleksywności. Opisuje, że każda reakcja wywołuje inną reakcję i trzeba rozumieć wzajemne zależności dotyczące rynków finansowych. Jeżeli w sektorze finansowym wprowadzimy obostrzające regulacje, to reakcją będą innowacje zmierzające do ominięcia tych innowacji. Obecnie Amerykanie wspomagają AIG, by nie dopuścić do upadłości. AIG zawierało transakcje CDS z europejskimi bankami, które w ten sposób ograniczały ryzyko kredytowe. I gdyby tych transakcji nie rozliczyło, banki w Europie miałyby kłopoty. Działo się tak dlatego, że banki chciały ominąć wymogi regulacyjne. Gdyby nie było dodatkowych regulacji, nie byłoby tych transakcji. Ekonomista nie powinien wypowiadać się ostro i nazbyt jednostronnie. Dlatego tego zazwyczaj nie robię. Tu jednak uczynię wyjątek. Główny nurt dyskusji, który teraz obserwujemy, ma nas doprowadzić do rozwiązań, które będą przeciwdziałać przyszłym kryzysom, ale idziemy w ślepą uliczkę. Wbrew nowej modzie powiem, to jednak nie brak regulacji jest problemem. Jeżeli ktoś dał się przekonać Sorosowi, to powinien przeczytać jeszcze książki Talebana Sima, Czarny Łąbędź i Richarda Bogstabera, Demon, którego sami stworzyliśmy. Stworzyliśmy instrumenty finansowe o takiej konstrukcji i strukturze, których nikt nie rozumie. Najlepsze zespoły matematyków wspomagane superkomputerami nie są w stanie zrozumieć ryzyka związanego z tymi instrumentami finansowymi. Stworzono instrumenty, które według modeli miały gwarantować zysk, a przyniosły bankom olbrzymie straty i nikt nie potrafi wyjaśnić, jak to mogło się stać, skoro teoretycznie nie było to możliwe. System finansowy trzeba uprościć, tak abyśmy nie handlowali instrumentami, których ryzyka nie rozumiemy. Inwestując w te instrumenty na wyjątkową skalę, banki posługiwały się olbrzymią dźwignią finansową. Proporcja kapitału pożyczonego do własnego sięgała 62,1. Trzeba ograniczyć dźwignię finansową i handlować tylko takimi instrumentami, których ryzyko rozumiemy i potrafimy się przed nim zabezpieczać. Radykalne decyzje są niezbędne. Natomiast kontynuowanie dyskusji o wprowadzaniu obostrzających regulacji prawnych jest tworzeniem iluzji i może doprowadzić do jeszcze większego skomplikowania systemu finansowego. Gdzie jest granica? Opcjami handlowano od kilkuset lat, a zaczęło się w Holandii, gdy w ten sposób ograniczano ryzyko handlowania tulipanami. Jednak gdy przed 20 laty stworzono opcje walutowe, prawie nikt ich nie rozumiał, i to wśród bankowców. Poszliśmy dalej. Rynek opcji zwanych w USA waniliowymi wzbogacono o opcje egzotyczne. Nie ma sensu tworzenia listy instrumentów zakazanych, bo efekt będzie taki jak z amerykańską prohibicją. Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, że instytucja handlująca instrumentami finansowymi jest w stanie w pełni zrozumieć ryzyko, które się z nimi wiąże i zarządzać tym ryzykiem. I nie tylko ryzyko codzienne, ale także ryzyko rzadkich zdarzeń, które występują co 20, 30 lat czy nawet raz na 100 lat, tak jak obecny kryzys. W jednym z wywiadów powiedział pan, że szczególnie niebezpieczne jest, jeżeli rząd ogłasza, iż zamierza unieważnić transakcje opcjami. Co najgorsze, informacja o tym pomyśle ukazała się na pierwszej stronie Financial Times. Taka wiadomość niszczy zaufanie do Polski. Jako do państwa prawa, rzeczywiste straty wywołane w Polsce opcjami walutowymi wyniosą nie 200 miliardy złotych, ani nie 9 miliardy złotych, tylko około 2 miliardy złotych. To są straty w Polsce i cała polityczna szopka wokół opcji polega wyłącznie na przesuwaniu tych strat między bankami i przedsiębiorstwami. Jeżeli politycy unieważniliby transakcje, to prowadziłoby do wzrostu postrzegane ryzyka prowadzenia biznesu w Polsce i mogłoby skutkować mniejszymi inwestycjami. W Korei Południowej był podobny problem. Przy jego skali 5,5 miliardy dolarów strat. Poszczególnymi transakcjami zajęły się sądy. Decydowały ich orzeczenia, a politycy się do tego nie mieszali i to jest właściwy sposób postępowania. Dlatego ważne, aby sądownictwo gospodarcze w Polsce stało się wydolne, bo takie nie jest. I jeżeli politycy mają gdzieś pracę do wykonania, to takie zmiany prawa, które usprawnią działanie sądów w sprawach gospodarczych, nie mamy euro. Czy może Polsce grozić kryzys walutowy? Teoretycznie może. Chociaż kryzysy zdarzają się głównie w krajach, które przyjęły sztywny kurs walutowy, a my mamy płyn kierowany. Jednak nie tylko. W 1986 rok Bankers Trust Company zatrudniło studenta filozofii, który w Solomon Brothers specjalizował się w opcjach walutowych. Andy Krieger poprzez opcje pokonał bank centralny Nowej Zelandii, spekulując na cenach kiwi. Później atakując brytyjskiego funta, zmusił bank centralny do ogłoszenia porażki, pomimo olbrzymich kosztów, które bank centralny Anglii poniósł w obronie funta. Łatwo zaatakować walutę średniej wielkości kraju, ale okazuje się, że można też tak potężnego jak Anglia. Nie wyobrażam sobie natomiast ataku spekulacyjnego wobec euro. Taki atak się zdarza niezwykle rzadko i to nie są klasyczne kryzysy walutowe. Wszyscy wiedzą, mam nadzieję, że obrona konkretnego kursu, konkretnej wartości złotego, zakończyłaby się katastrofą. Ogłoszenie takiej obrony spowodowałoby zainteresowanie Polską potężnych sił spekulacyjnych i sytuacja stałaby się niebezpieczna. Ostatnia deprecjacja złotego dokonała się na bardzo płytkim rynku. Reakcja była trafna poprzez operacje przeprowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, polegające na wymianie środków unijnych na złote na rynku i odstraszyła małych graczy. Polska jest zbyt małym krajem, żeby na naszym rynku działali wielcy spekulanci. Chyba że politycy będą zachęcali ich do tego swoimi nieodpowiedzialnymi działaniami, jak w przypadku propozycji unieważnienia transakcji opcyjnych. W latach 90 przez kryzysy walutowe przeszły nie tylko Argentyna i Brazylia, ale także Czechy i Węgry. Na Węgrzech na kilka lat spadły płace realne. Obawiam się, że wiele państw stanie się Argentyną XXI wieku. Internet i inne źródła danych zapewniają nam dokładne dane z ostatnich 20 lat. To zbyt mało, aby dostrzec sens tego, co dziś się dzieje, trzeba spojrzeć dalej w przeszłość, by czerpać wiedzę, która dziś jest wyjątkowo przydatna. Na początku XX wieku PKB Argentyny per capita był zbliżony do PKB per capita w Stanach Zjednoczonych. Argentyna to był bardzo bogaty kraj, minęło tylko jedno stulecie, a ten kraj ma PKB na mieszkańca odpowiadające 25% poziomu w USA. Stali się biedakami. Jak można znaleźć się na równi pochyłej i trwać tak przez stulecie? Jak widać, można, gdy rządzą ludzie, którzy nie rozumieją nadchodzących zmian. Żyjemy w gospodarce opartej na wiedzy. Przemyślenia Druckera i jego pracownik wiedzy pozostają głęboko aktualne. Jednak wielu polityków mentalnie poprzestaje przy przemyśleniach z dawniejszych czasów. Bez zrozumienia, co jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesów XXI wieku. To niepokojące, bo wiele państw w Europie może stać się Argentyną XXI wieku. Jak będzie z Polską, zobaczymy, ale patrząc na dekonwergencję w obszarze kapitału intelektualnego, która się dokonała w minionej dekadzie, trudno być optymistą? To bardzo dokładnie pokazuje raport o kapitale intelektualnym Polski opublikowany w lipcu zeszłego roku. W kryzysy walutowe wpadały kraje, które uszczuplały swe rezerwy walutowe bądź miały wysoki deficyt budżetowy. Czy te same zagrożenia dziś są najważniejsze? W krótszej perspektywie w naszym regionie Europy w drugiej połowie bieżącego roku może powstać zagrożenie związane z luką w finansowaniu. Luka powstanie, jeżeli nie da się zrolować długu, czyli odnowić pożyczek wartości 400 miliardy euro. Istotne jest, jakiej ta luka będzie wielkości. Jeśli jeśli okaże się niewielka, to nie ma problemu, bo wtedy spadek wzrostu będzie też niewielki. W przeciwnym razie dojdzie do bolesnego osłabienia walut tego regionu Europy i do poważnego zagrożenia stabilności systemów finansowych w wielu krajach. Gdyby w Polsce wystąpiły duże kłopoty z odnowieniem długu rolowaniem, byłby to poważny problem. Olbrzymia amerykańska gospodarka zaciąga potężne pożyczki, w tym roku na kwotę ponad 2,6 bln dolary. Pozostaje coraz mniej pieniędzy dla innych krajów i są one coraz droższe. Rynki wschodzące uznane zostały za ryzykowne i muszą pożyczać bardzo drogo, a niektórzy w ogóle zostali odcięci od międzynarodowych rynków finansowych. Możliwe, że w celu sfinansowania konkretnych projektów infrastrukturalnych będziemy musieli szukać kapitału w krajach arabskich na przykład. Przez emisję obligacji zgodnych z prawem koranicznym, a to oznacza już potrzebę wyjścia ze schematu intelektualnego, w którym Polska tkwi, podobnie jak wiele krajów. Dziwne czasy wymagają nowatorskiego podejścia. Jednak na razie jesteśmy w relatywnie dobrej sytuacji. Kupiliśmy sobie czas poprzez niezbyt skomplikowane, a skuteczne interwencje realizowane przez BGK na rynku walutowym. Jednak kupiony czas to tylko kilka miesięcy, które trzeba dobrze wykorzystać. Czy jest to czas kupiony na przygotowania do wprowadzenia euro? Przez ostatnie kilka lat zagrożeniem przy wchodzeniu do korytarza walutowego była postępująca aprecjacja złotego. Teraz złoty nie jest silny. Po wejściu do ERM i nie trzeba będzie kosztownie bronić kursu, by nie dopuścić do osłabienia naszej waluty. Z wielu powodów jest to dobry czas na wprowadzenie euro. Przy wejściu do ERM i przy kursie 4,40 minus 4,50 zł za euro, a w korytarzu walutowym kurs się zwykle umacnia, nasza gospodarka zyskałaby na konkurencyjności, bo weszlibyśmy do strefy euro prawdopodobnie z mocno niedowartościowanym kursem. Odbyłoby się to kosztem innych gospodarek, francuskiej czy niemieckiej, ale także innych, bo oni traciliby miejsca pracy, przenosząc fabryki do Polski. Przy tak słabym kursie nasze koszty, nie tylko pracy, byłyby niższe. Eksport byłby bardziej opłacalny, podobnie jak inwestycje zagraniczne. Ale jest też tak, że wejście do ERM i z niedowartościowaną walutą powoduje na dłuższą metę ryzyko inflacji, co w dłuższym okresie też może prowadzić do utraty konkurencyjności. W sumie zdecydowanie przeważają korzyści wynikające z szybkiego wprowadzania euro, szczególnie jeżeli wchodzimy po kursie równowagi lub nieco niedowartościowanym. W sporze o termin wprowadzenia wspólnej waluty istotna jest reakcja innych państw UE. Ten aspekt w naszych wewnętrznych, polskich debatach jest pomijany. Jeżeli konkurencyjność gospodarki konkretnego państwa się wzmacnia, a dzieje się to kosztem obniżenia konkurencyjności innych krajów, to wówczas dany kraj może nie zostać wpuszczony do klubu. Jeżeli jednak strategia wejścia do ERM i w 2009 rok ma jakieś szanse powodzenia, w co niestety wątpię, to powinniśmy spodziewać się narastającej presji na wzmocnienie złotego przed wejściem do korytarza walutowego. Natomiast nie powinniśmy powielać błędu Słowacji. Ten kraj co prawda ma euro, ale Słowacy przyjeżdżają na zakupy do Polski. Jesteśmy bardzo tani, przecinek, a Słowacja jest bardzo droga. Słowacja wprowadziła euro przy kursie jej waluty o 10-15% mocniejszym od kursu równowagi. My prawdopodobnie powinniśmy wejść do strefy euro po kursie 4 zł za euro. Sytuacja jest szczególna. Najbogatsze kraje świata mają bardzo różne podejście do przeciwdziałania kryzysowi. Na czym polegają różnice? Nie ma wzorca do powielenia. I to sytuację czyni trudniejszą. Tak, to stwierdzenie nie będzie się podobać, bo jest wielka tęsknota za idealnym, wzorcowym rozwiązaniem. Takiego jednak nie ma. Każdy kraj ma swoją specyfikę. Będzie walczył o jej uwzględnienie. Dlaczego? Bo USA mogą sobie pozwolić na deficyt budżetowy w granicach 20% PKB, choć oficjalnie wspomina się tylko o 12%. Potrzeby pożyczkowe USA to 20% PKB tego kraju, a zarazem 5% światowego PKB. To oznacza, że każdy z nas 5% swoich dochodów pożyczy prezydentowi Obamie. Tylko kilka gospodarek na świecie może pozwolić sobie na doprowadzenie do dwucyfrowego deficytu budżetowego i stąd biorą się tak istotne różnice co do zakresu interwencjonizmu. Do sytuacji każdego kraju trzeba dostosować politykę gospodarczą, koniecznie z uwzględnieniem dopuszczalnej granicy deficytu budżetowego. A dla wielu państw będzie to problemem, bo mogą nie znaleźć finansowania deficytu. Przed zaledwie kilku laty Polska już ten problem miała, powstało zagrożenie, że będziemy musieli wprowadzić procedury ostrożnościowe wynikające z ustawy o finansach publicznych. Przed redukcją wydatków z budżetu państwa i z budżetów samorządów terytorialnych uratowała nas poprawa ogólnej koniunktury gospodarczej. Ten problem bardzo szybko powróci, bo my obecnie w Polsce nie doceniamy skali utraty dochodów budżetowych. Jak wynika z analiz cenionych ekonomistów, w czasach poważnych kryzysów finansowych dług publiczny krajów rośnie średnio o 86%, prawie się podwaja, właśnie na skutek dramatycznego spadku dochodów podatkowych. W drugiej połowie tego roku zderzymy się z bolesną rzeczywistością, jak sfinansować szybko rosnące potrzeby pożyczkowe budżetu centralnego i budżetów samorządów. trudno będzie sfinansować deficyt przez zagraniczne pożyczki. Jeśli podjęta zostanie decyzja o sfinansowaniu poprzez pożyczki w polskich bankach, to odetniemy przedsiębiorstwa od części strumienia finansowego i jeszcze bardziej ograniczona zostanie akcja kredytowa. Pojawi się efekt wypychania. Dlatego ograniczanie deficytu budżetowego jest koniecznością. Polska prowadzi dziś politykę, świadomie bądź nieświadomie, pasażera na GAP. My dzisiaj polegamy na nadziei, że impulsy fiskalne w USA, strefie euro, Japonii i innych dużych państwach w połączeniu z dodrukowywaniem pieniędzy przez cztery wielkie banki centralne spowodują szybkie zakończenie recesji w ciągu roku bądź dwóch lat. I wszyscy na tym zyskają. Wielki przypływ ma wynieść wszystkie łodzie, a jedną z nich jest polska gospodarka. Zyskamy, nie pogrążając się w wysokim deficycie budżetowym, bez wysokiego zadłużenia. Co nam ułatwi powrót na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Bez biletu można dojechać do stacji sukces. Inni płacą za bilet poprzez zwiększenie deficytów budżetowych. Na razie pasażerowie, którzy podróżują z nami w tym samym przedziale, nie protestują, że jedziemy na ich koszt. Jednak może się zdarzyć, że naślą na nas kontrolera, który powie: proszę pokazać bilet. Inne kraje mogą stwierdzić, że skoro Polska nie dokłada się do wspólnych wysiłków i nie zwiększa wydatków budżetowych, by zwiększyć globalny popyt, to nie powinna korzystać z impulsów fiskalnych w innych krajach. Pojawi się protekcjonizm. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Skoro prowadzimy politykę pasażera na GAP, to w naszym interesie jest uniknięcie kontroli biletów i na sztandarach pokazywanych światu powinniśmy mieć wypisaną obronę globalizacji i wolnego handlu. Raz już zamanifestowaliśmy to z sukcesem, gdy premier Węgier domagał się ekstra pomocy finansowej dla państw Europy Środkowej. My, honorowo, jak na Polaków przystało, ogłosiliśmy, że nie potrzebujemy pomocy, co poprawiło postrzeganie Polski w świecie. W ten sposób możemy wyjść z globalnego kryzysu silniejsi niż inne kraje. Stanie się tak pod warunkiem, że kryzys nie przedłuży się o kilka lat. Bo wówczas jazda bez biletu zakończy się porażką. Zapłacimy nie tylko za bilet, ale jeszcze mandat za jazdę na GAP. Czy trafna jest ocena? Financial Times z połowy marca, że amerykańscy decydenci chyba w końcu zrozumieli, iż mamy do czynienia ze światowym kryzysem, a nie z lokalnymi zawirowaniami. I jeśli Ameryka będzie się sama starać posprzątać ten bałagan, to prędzej pęknie. Czy rzeczywiście konieczne są rozwiązania ogólnoświatowe, takie jak dofinansowanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego? Spójne wspólne działania są potrzebne. Jednak dofinansowanie MFW musi być połączone z błyskawiczną reformą sposobu zarządzania MFW i Bankiem Światowym w taki sposób, aby kraje BRIC miały dużo większy wpływ na działanie tych instytucji. USA, Wielka Brytania, Niemcy czy Włochy są nadreprezentowane w MFW i IB. Powinno wzrosnąć znaczenie krajów, które staną się potęgami gospodarczymi XXI wieku, a więc szczególnie Chin i Indii, ale także Indonezji, Meksyku, Turcji i Korei. Ameryka jeszcze tego nie rozumie, nie dostrzega, że to, co dzisiaj robi, jest z wielką szkodą dla globalnego wzrostu. Pożyczając 2,6 BLN dolary z globalnych rynków finansowych, odcina możliwość finansowania rozwoju innym krajom, wypychając z rynku zwłaszcza kraje rozwijające się. To prowadzi do dotknięcia granicy absurdu. Ameryka potwierdziłaby, że zaczyna myśleć globalnie, gdyby znaczną część pakietu Obamy stanowił program wsparcia budowy infrastruktury liniowej i wiedzy w krajach biednych. Niech amerykańskie firmy budują tam drogi, oby w ten sposób do nich trafiała pomoc publiczna. Ale takiego myślenia nie dostrzegam. Noblista Paul Krugman nawołuje do nacjonalizacji banków na wielką skalę, zamiast zasilać je gotówką, kosztem podatników. Czy słusznie, czy musimy przejść przez falę nacjonalizacji także banków w Polsce? Krugman ma rację. Co do Polski, to system bankowy mamy o wiele zdrowszy, ale problem pojawi się w drugiej połowie roku. Polegać będzie na trudnościach z utrzymaniem kapitału na wymaganym poziomie. Inwestorzy większościowi w tych bankach albo będą musieli podnieść kapitał własny, albo dążyć będą do szybkiego skurczenia bilansu. Kredyty, które będą zapadały, nie zostaną odnowione. Będą też banki z kłopotami. Na szczęście, rząd przygotował stosowne ustawy, co umożliwia ratowanie banków pieniędzmi publicznymi. Czy nacjonalizacja jest efektywniejsza niż upadłość? Tego nie powiedziałem. Opisywałem jedynie możliwe scenariusze na drugą połowę roku. To, czy bank powinien upaść, czy też powinien być przejęty albo znacjonalizowany, będziemy mogli ocenić dopiero w kilka lat po fakcie. Teraz wiemy tylko tyle, że gdyby banki upadały, sektor finansowy przestałby funkcjonować, a banki, zombie, zagryzłyby całą gospodarkę. Zobaczymy, czy potrafimy powielić szwedzki model, w którym sektorowi publicznemu udało się wyjść z banków po pewnym czasie. I to jeszcze z zyskiem dla podatnika. Jest ryzyko, że tego się nie uda zrobić i z tym problemem pozostaniemy na całe dekady, gdy jednocześnie dodrukowywanie pieniędzy wywoła wysoką inflację. Gdy rynek finansowy poczuje się nasycony pieniędzmi, pieniądz zacznie znów krążyć. To będzie moment za 2-3 lata, kiedy świat będzie musiał zmierzyć się z ryzykiem, o którym Friedman mówił już wiele lat temu, że inflacja jest zawsze zjawiskiem pieniężnym. Co wówczas zrobią banki centralne, by wycofać część pieniędzy z obiegu, czy zrobią to na czas, to jest podobne do hamowania supertankowca. Droga hamowania zajmuje wiele kilometrów od włączenia całej wstecz. Trzeba to umieć zrobić z wyprzedzeniem, żeby nie wpaść na skały, a my dzisiaj płyniemy po dziewiczych wodach. Nie mamy mapy. Na skutek dzisiejszego drukowania pieniędzy za 2-3 lata powstanie kolejny wielki problem, z którym świat będzie musiał się zmierzyć. Jak pisał Alan Greenspan, po okresie wielkiego uspokojenia nadchodzi okres turbulencji. Dziękuję za rozmowę.